dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, którą śledzę już od dosyć dawna i może Was zaskoczę, bo jest to polska sprawa i dotyczy Uli Olszowskiej. Wiem, że już materiały na temat Uli powstały, natomiast moja decyzja o nagraniu tego odcinka wynika z tego, że w tym roku sprawa ulegnie przedawnieniu. Aby wydłużyć ten termin, jest tylko jedna opcja. Sprawa musiałaby zostać inaczej sklasyfikowana, a dokładniej ta klasyfikacja powinna zostać zmieniona na zabójstwo. Wtedy sprawa przedawniłaby się w 2040 roku. Jak wiecie, nieczęsto zajmuję się polskimi sprawami, ale staram się to powoli zmienić i jeżeli tylko znajduję odpowiednie źródła, to po prostu podzielić z Wami daną sprawą, być może zwrócić Wam uwagę na tę sprawę i przedstawić ją czasami z innego punktu widzenia. Ten odcinek jest także wyjątkowy z tego powodu, że patronem dzisiejszego odcinka jest Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej, która znajduje się w Warszawie. Jeżeli jesteście słuchaczami tego kanału, to wiecie, że już o tej uczelni Wam wspominałam, ale dla tych, którzy pojawią się po raz pierwszy przy tym odcinku, szybciutko chciałam przypomnieć, że uczelnia oferuje na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne specjalność, która nazywa się kryminologia i kryminalistyka. Jeśli więc jesteście na etapie zastanawiania się nad wyborem studiów, być może rozważacie pójście na kolejne studia i interesuje Was temat związany z kryminologią i kryminalistyką, bo zaznaczam, że są to zupełnie dwa różne obszary i dobrze też zdawać sobie sprawę, czym się różnią, zanim zdecydujecie się na jakieś studia, ale nie będę Wam tutaj już przedstawiała tych różnic. Jeżeli będzie Was interesowało, co oferuje dokładnie uczelnia, to zostawiam Wam linka w opisie i zapraszam do sprawdzenia i zweryfikowania, czy to, że interesują Was kryminały, thrillery, różnego rodzaju sprawy kryminalne, to znak, że powinniście udać się właśnie w tym kierunku, jeżeli chodzi o studia. To, co mogę dodać jedynie od siebie, to to, że po takich studiach macie naprawdę ogromny wybór co do tego, w którym dokładnie kierunku będziecie dalej działać. Więc nie musicie się od razu decydować, czy bardziej interesuje Was analiza miejsca zbrodni, czy może chcielibyście się zagłębić w psychikę przestępcy, bo tutaj właśnie sami będziecie mogli się przekonać o tym, do czego gdzieś Wam bliżej. Więcej już nie zdradzam, jeżeli jesteście ciekawi, to tak jak wspomniałam, link będzie w opisie. A ja zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Lipca 2010 roku rodzina Uli Olszowskiej widzi ją po raz ostatni. Ula była 24-letnią studentką Uniwersytetu Pedagogicznego. Odbywała także staż fotoreporterski w Gazecie Krakowskiej. Kobieta staż zdobyła sama. Pod koniec studiów przyszła do gazety i wywarła na nich takie wrażenie, że otrzymała szansę odbycia stażu. Jeden z jej współpracowników wspominał, że była osobą, której trudno było nie lubić. Już od samego początku wywarła na innych wrażenie swoim zdjęciem ekologów, które zrobiła chwilę po tym, jak przyszła do redakcji. Bo Ula uwielbiała fotografować otaczającą ją rzeczywistość. Była pasjonatką fotografii, a w jej pokoju można było znaleźć przynajmniej kilka aparatów. Z opowieści jej najbliższych, znajomych oraz kolegów, wyłaniał się obraz osoby bardzo skrytej, tłumiącej swoje emocje, momentami niezdarnej, zamyślonej, ale upartej, ambitnej, a przy tym bardzo pozytywnie nastawionej do ludzi. Zachowywała się tak, jakby nie wierzyła, że gdzieś na świecie mogą być źli ludzie. Chyba najlepsze określenie, jakim można by ją nazwać, to artystyczna dusza. Ula była niewysoką kobietą, o krótkich, kręconych włosach. Miała też kota o imieniu Lucky, a jej pokój był pełen obrazów o formacie A0. Ambicja kobiety przekładała się na większość obszarów jej życia, również na uczelnię, gdzie była bardzo zaangażowana. Jeden z jej profesorów wspominał ją jako zawsze uśmiechniętą od ucha do ucha. Była także starościną. Angażowała się bez reszty we wszelką działalność studencką na uniwersytecie. Była bardzo energiczna, a jeżeli już się do czegoś zabierała, to zawsze doprowadzała to do końca, bo była bardzo odpowiedzialna. To właśnie z jej inicjatywy studenci namalowali fresk na jednej ze ścian biblioteki na Rajskiej w Krakowie i w jednej z krakowskich podstawówek. Wyłania się więc z tego obraz kobiety bardzo wrażliwej, ale jednocześnie zaradnej i śmiało zmierzającej przez życie. Jedyne, co wydaje się, że mogłoby ją zgubić, i tak też powiedział jej tata w jednym z wywiadów, to to, że zawsze była ufna wobec ludzi. I to mogło zmylić jej osąd. Drugą pasją Uli, obok fotografii, były góry. Było to jej ulubione miejsce na spędzanie wolnego czasu. Chodziła na wyprawy z innymi, miała też duże doświadczenie w trekkingach. A tydzień przed zaginięciem była na rodzinnej wyprawie na Babią Górę. I choć na co dzień była wesołą i uśmiechniętą kobietą, to miała też takie momenty, gdy nachodził ją smutek, jakaś refleksja. Ale nie były to jakieś dłuższe chwile. Poza tym i nawet w takich momentach raczej uśmiech nie znikał z jej twarzy. Ale na kilka dni przed jej zaginięciem Ula wydawała się jakby inna, jakby się czymś przejmowała, jakby miała jakiś problem, może coś się stało. Zauważył to jej tata i w związku z tym postanowił z nią porozmawiać na dzień przed jej zaginięciem. Rozmawiali pół godziny, ale niestety niczego się nie dowiedział. Być może Ula była zbyt samodzielna i chciała poradzić sobie sama, a być może było to tylko mylne wrażenie. Niestety tego się już nigdy nie dowiemy. O uporze dziewczyny może świadczyć choćby to, że gdy była w liceum, to wybrała klasę matematyczno-fizyczną. Ale pod koniec szkoły zmieniła zdanie i postanowiła wybrać studia na ASP. A zatem zdawała przedmiot, do którego wcześniej zbyt wiele się nie przygotowywała, a była to sztuka. Nie poszło jej w związku z tym zbyt dobrze na tej maturze, ale uparła się, że będzie zdawać jeszcze raz. Nawet nauczyciele w nią nie wierzyli. Śmiali się, że przecież już zdała, że zaliczony, po co jej lepszy wynik. Ale Ula była uparta i dopięła swego. Po roku ponownie przystąpiła do egzaminu i tym razem dostała maksymalną liczbę punktów. 28 lipca 2010 roku padało. Ojciec Uli siedział przed komputerem. Powoli zbliżała się 9. Niespodziewanie kobieta zaczęła pospiesznie się ubierać, robić makijaż i po krótkim, zdawkowym pożegnaniu wyjść z domu. Zabrała ze sobą plecak, który przeważnie nosiła w górę. Zostawiła jednak aparat fotograficzny, z którym się nie rozstawała. Tacie powiedziała, że wybiera się na rynek główny w Krakowie spotkać się ze znajomym. Świadkami tej sceny była jej siostra i dziadek. Pan Adam, ojciec Uli, wspomina, że wyglądał wtedy za nią przez okno od tyłu domu. Zauważył jeszcze, jak znika mu z oczu. Ubrana była w kurtkę, miała górskie buty i wspomniany plecak. Choć Ula powiedziała swojemu tacie, że wybiera się do Krakowa, o 10:40 wsiada jednak do autobusu linii Szwagropol z biletem do Bukowiny Tatrzańskiej. Ale o dziwo, po drodze wysiada w Poroninie. W tym czasie, około 13:00, jej telefon zostaje wyłączony. Dlaczego zmieniła decyzję o kierunku podróży? Tego niestety nie wiadomo. W tym czasie tata Uli jest bardzo zaniepokojony jej zachowaniem i dzwoni do niej. Początkowo córka nie odbiera, ale po kilku minutach jeszcze oddzwania. Informuje, że wybiera się na rynek główny w Krakowie spotkać ze znajomym. Potwierdza wcześniejsze słowa. Dodaje jeszcze, że wróci w godzinach popołudniowych. Po godzinie 13 pan Adam ponownie próbuje się skontaktować z Ulą. Niestety bezskutecznie. Jedną z osób, która wypowiada się później o zaginięciu Uli, jest jej koleżanka ze studiów, Marysia. Ostatni raz widziały się 23 lipca. Następnego dnia miały się spotkać ze znajomymi. Jednak w sobotę dostała SMS-a od koleżanki, że ta się źle czuje i nie przyjdzie. Marysia myślała, że Ula jest chora. Zapytała więc, czy wszystko jest w porządku. Na co ta jej odpisała, że nie czuje się najlepiej, ale wszystko będzie dobrze. O zaginięciu Uli dowiedziała się następnego dnia. Początkowo myślała, że była na kogoś wściekła, że wyszła z domu, by pobyć sama, potrzebowała dla siebie chwili czasu. Cały czas wierzyła, że po prostu Ula wróci za jakiś czas i wszystko będzie w porządku. Nie wierzyła, że ta mogłaby chcieć dziś uciec. Jedynie przyznała, że kobieta była osobą skrytą, niezbyt chętnie mówiła o swoich prywatnych sprawach, że nawet kiedy pojawiał się w jej życiu jakiś chłopak, to dowiadywała się o tym dopiero po pewnym czasie. Kobieta nie chciała po prostu zapeszać albo sama musiała się oswoić z nową sytuacją. Dopiero potem mogła przekazać szczęśliwe nowiny innym. Podobnie wypowiada się o niej jej tata, który potwierdza, że jego córka zawsze tłamsiła w sobie uczucia i że jak miała jakiś problem, to nigdy nie wychodził on na zewnątrz. Choć nie do końca wiadomo, co się działo 28 lipca, to w końcu udaje się dotrzeć do osoby, która prawdopodobnie jako ostatnia widziała Ulę. Jest to Stanisława Łukaszczyk, która od ponad 40 lat prowadzi pracownię strojów ludowych i haftu w Poroninie. Według pani Stanisławy, Ula przyszła do niej i zapytała, czy mogą porozmawiać. Pytała o różne rzeczy. Chodziło o obszary artystyczne, o techniki szycia, jakieś plastyczne. Chwilę sobie rozmawiały, aż w pewnym momencie Ula wstała i przeprosiła i powiedziała, że musi jednak uciekać, bo bardzo się spieszy. Tuż przed wyjściem zdążyła jeszcze przekazać, że jest z kimś umówiona. Pracownia, o której mowa, znajduje się przy ulicy Tatrzańskiej. I co ciekawe, Ula, gdy tam się pojawiła, była już bez swojego plecaka, tego, z którym wyszła z domu. Dopiero później dziennikarzom udaje się natrafić na informację, że Ula musiała gdzieś nocować z 28 na 29 lipca. W związku z tym postanowili oni przeprowadzić mini-śledztwo i chodzili od drzwi do drzwi, a następnie pytali mieszkańców Poronina o to, czy przypadkiem u nich Ula właśnie nie nocowała. Gdy trafiają w końcu do domu, w którym zakładają, że kobieta miała nocować, otwiera im gospodarz, który potwierdza, że kojarzy Ulę, ale zdecydowanie nigdy nie było u niego tej dziewczyny i kojarzył ją głównie z gazet i po prostu z tego, że sprawa jej zaginięcia była dosyć głośna. Okazuje się jednak, że nie dysponuje on jednoosobowymi pokojami i dlatego na pewno nie udostępniłby takiego pokoju dziewczynie. Tę samą wersję potwierdza córka gospodarza. Kojarzy dziewczynę z gazet, ale na pewno nie nocowała u nich. W tym czasie rodzice młodej kobiety bardzo się niepokoją. Nie wraca ona do domu na noc, chociaż miała być w godzinach popołudniowych. Ostatecznie czekają do rana i 29 lipca 2010 roku na policję wybiera się pan Adam. Zgłasza zaginięcie córki, a przy okazji zawiadamia jeszcze fundację Itaka, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. Nie odpuszczają także jej bliscy, którzy stale próbują się skontaktować z nią telefonicznie, ale niestety jest to bezskuteczne. Jak się później okazuje, kobieta również próbowała się skontaktować ze swoją rodziną, chciała poinformować, że przebywa w Tatrach i jest bezpieczna. i wysłała te SMS-y za pomocą bramki SMS-owej, jedną do mamy, a drugą do siostry, według jednego źródła, a z innego źródła znalazłam, że oba SMS-y miały być do taty. Niestety te SMS-y nigdy nie dochodzą do swoich adresatów. Śledczy w tym momencie nie mają zbyt wielkiego pola manewru. Nie wiedzą za bardzo, z kim Ula miała się spotkać. Nie wiedzą, czy doszło do takiego spotkania. Nie wiedzą w ogóle, czy Ula była na rynku w Krakowie. Nie wiedzą, dlaczego wybrała się do Poronina, a bilet kupiła do Bukowiny Tatrzańskiej. Właściwie nie mają żadnych informacji. Ich początkowe działania są niewystarczające i w związku z tym pan Adam podejmuje decyzję, że wyruszy na poszukiwanie swojej córki i zacznie jej szukać w górach. Przed tym jednak drukuje plakaty, zdjęcia, dzwoni także do schronisk i placówek GOPR. Ma też takie podejście, że gdzie nie odbierają od niego telefonu, to po prostu potem jedzie. Dzwoni także do TOPR i dowiaduje się, że ratownicy nie mogą przyjąć jego zgłoszenia, bo nie ma ku temu przesłanek. Jeździ wszędzie, w Bieszczady, w Beskidy, w Tatry. Rozwiesza zdjęcia i wypytuje napotkane osoby. Jedyne schronisko, z którym ma problem, aby się skontaktować, to w Dolinie Pięciu Stawów, więc właśnie tam wyrusza. W międzyczasie 2 sierpnia 2010 roku udaje mu się dodzwonić do dyżurnego ratownika TOPR. To właśnie on radzi mu, aby spróbował skontaktować się z poszczególnymi schroniskami i to potwierdza jego działania. Gdy dociera do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, dowiaduje się o czymś, co na zawsze zmienia bieg tych wszystkich wydarzeń. Okazuje się, że w schronisku znajduje się plecak Uli. I jest to naprawdę niesamowity zbieg okoliczności i wynika tylko z tego, że pracownica schroniska widziała plakat o zaginięciu kobiety i skojarzyła go z osobą, którą widziała na zdjęciach, dokumentach, które znalazła w danym plecaku. Oznacza to, że gdyby nie ten przypadek i gdyby w tym dniu była inna osoba, tata Uli nigdy nie dowiedziałby się o tym plecaku. Jego znalezienie to też przypadek, dlatego że grupa znajomych wędrująca w kierunku Doliny Pięciu Stawów na chwilę się rozdzieliła. Dwie osoby postanowiły zboczyć ze szlaku i podejść w rejon Siklawy, czyli słynnego wodospadu. To właśnie tam nad brzegiem znaleźli plecak, a w środku był m.in. wyłączony telefon komórkowy, karta bankomatowa, legitymacja studencka i krakowska karta miejska. Wszystkie dokumenty były wystawione na Urszulę Olszowską. Turyści postanowili zanieść ten plecak do schroniska, licząc, że po prostu ktoś go zgubił, zapomniał o nim, na chwilę przystanął, położył, może chciał zrobić zdjęcie i po prostu poszedł dalej. W tej sytuacji jednak bardzo dobrze reagują pracownicy schroniska. Dzwonią oni do TOPR-u, informują dyżurnego ratownika o swoim znalezisku. Niestety ten ratownik nie ma pojęcia o tym, że Ula zaginęła i że byłby to ważny trop, jeżeli chodzi o jej znalezienie. Akurat w pracy nie ma tego ratownika, który parę dni wcześniej rozmawiał z panem Adamem. W związku z tym sprawa zostaje zlekceważona. Ratownik nie informuje policji, a policja, choć szuka w tym czasie Uli, również popełnia błąd, bo nie informuje o tym TOPR-u, który zupełnie nie wie, że właśnie kobieta jest poszukiwana. A zatem na plecak Uli trafia dopiero jej tata 13 września 2010 roku. A przypominam, Ula zaginęła 28 lipca. Pan Adam przekazuje plecak policji. Ten zostaje od razu zabezpieczony i zbadany. Udaje się na nim zabezpieczyć materiał do analizy DNA, ale wynik, jaki otrzymują śledczy, bardzo ich zadziwia, dlatego że okazuje się, że należy on do jednego z policjantów. Wyniki te jednak są przedstawione dopiero pod koniec 2010 roku, a materiał do badań jest pobierany z włosa, który zostaje znaleziony na szczoteczce do zębów oraz śladów krwi. Oficjalnie policjant zostaje wykluczony z podejrzeń, a z pisma prokuratora dowiadujemy się, że policjant po prostu dotykał przedmiotu w sposób niebezpieczny, jedynie rękami, bez rękawiczek. Nie jest jednak w stanie wyjaśnić, jak to się stało, że pozostawił takie ślady na tym przedmiocie. Bo okazuje się, że i włos, i ślady krwi należą do niego. 7 sierpnia, a może 6, pan Adam już dobrze nie pamięta, dzieje się coś, co możemy potraktować jako znak albo zupełny przypadek. W jasny, ciepły dzień jedna z jabłoni w ogrodzie przed domem państw olszowskich nagle pęka z hukiem i łamie się na pół. Na ziemię spada wielka gałąź, na której wcześniej został zbudowany mały drewniany domek i huśtawka, oczywiście dla Uli. Dla pana Adama jest to jednak znak. To właśnie w tym dniu został znaleziony plecak Uli przez wspomnianych turystów. Ale znalezienie go w końcu daje rodzinie nową nadzieję i motywuje ratowników do tego, aby wyruszyli w góry. Udają się niedaleko wodospadu Siklawa, w potoku Roztoka. Dostrzegają tam ciało. Z wody wystaje fragment głowy i pleców. Jest to dokładnie 15 września 2010 roku. Ciało znajduje się około 150 metrów od miejsca, w którym leżał plecak. Początkowo śledczy nie potwierdzają, że znalezioną kobietą jest Urszula Olszowska. Znalezione ciało zostaje przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie i dopiero tam, po przeprowadzeniu odpowiednich badań, lekarze potwierdzają, że jest to ciało Uli. Szybkość tych wyników znów zależy od pana Adama, bo to właśnie on dostarcza do Zakładu Medycyny Sądowej odpowiednią dokumentację medyczną z zabiegu swojej córki. Pokrywają się one z tymi, które lekarze odnotowują na ciele znalezionej kobiety, czekają jednak jeszcze na przeprowadzenie badań DNA. Normalnie procedura badań genetycznych trwa 3 miesiące, ale dla Zakładu Medycyny Sądowej ta sprawa jest tak priorytetowa, że biorą się za nią dużo szybciej i wyniki są podane po około 3 tygodniach. Ojciec Uli nie odpuszcza. Wybiera się sam do miejsca, w którym znaleziono ciało jego córki. To właśnie tam dostrzega jej pelerynę. W tym czasie śledczy przez 2 miesiące od odkrycia ciała kobiety nie przeszukują okolic potoku. W 2010 roku żaden policjant nie miał bowiem przeszkolenia wysokogórskiego, a zdaniem prokuratury bez niego żaden z funkcjonariuszy nie mógł iść w górę. W związku z czym miejsce, w którym znaleziono ciało kobiety, zostało potraktowane, jakby zupełnie nie miało znaczenia. I jest to bardzo przykre, dlatego że trasa w tamto miejsce jest na tyle łatwa, że bez problemu docierają tam nawet kilkuletnie dzieci. Ale w końcu, w połowie listopada, zakopiańska policja zwraca się z prośbą do naczelnika TOPR, by ratownicy przeczesali ten teren. Ale tak naprawdę najważniejszego odkrycia dokonał już pan Adam, który po znalezieniu peleryny, o której już wam wspominałam, odpowiednio sfotografował znalezisko, a potem poinformował o tym prokuraturę. Później policja się tłumaczy, że przecież zleciła to wcześniej TOPR-owi. TOPR się broni, mówi, że absolutnie nikt nie prosił o wcześniejsze przeszukanie terenu, a teren wokół Siklawy nie jest jakiś trudny i naprawdę nie wymaga ogromnych umiejętności, aby prokuratura musiała czekać na ich działanie. Prokuratura była jednak w tamtym czasie nieugięta i trzymała się stanowiska, że nie mogli narażać pracowników. Po znalezieniu ciała Uli robi się jeszcze nowe zamieszanie, bo krakowska policja zamyka sprawę poszukiwań i odtąd działają tylko policjanci z Zakopanego. pojawia się problem w komunikacji, bo na przykład policjanci z Zakopanego w ogóle się nie dowiadują, że tego dnia Ula zdążyła wysłać 2 SMS-y. Na tym etapie zostają też pominięte inne tropy. Nie zostają przesłuchani także turyści, którzy znaleźli plecak Uli i zanieśli go do schroniska. Kolejnym zaniedbaniem jest brak zbadania telefonu komórkowego dziewczyny. Według pana Adama policjant mówi mu, że stało się tak dlatego, że nie miał ładowarki do tego modelu. Mężczyzna wsiadł więc w autobus i jak najszybciej pojechał po ładowarkę, a następnie wrócił z Krakowa do Zakopanego z odpowiednią do tego telefonu. Najgorsze jest to, że w tamtym momencie podobno można było kupić za około 15 zł w każdym sklepie z telefonami. Do tej pory nie ma też wyników sekcji zwłok, choć minęły już ponad 2 miesiące od znalezienia ciała Uli. Śledczy wciąż nie wiedzą, co jest przyczyną jej śmierci. Nie wiadomo, czy utonęła, czy spadła, czy było to zamierzone działanie, czy może nieszczęśliwy wypadek. Jedynie lekarz sądowy przyznaje, że obrażenia na jej ciele nie były śmiertelne. Gdy w końcu zostaje opublikowany raport sekcji zwłok, okazuje się, że wyklucza on sytuację, w której Ula mogła zginąć w wyniku upadku z wysokości. Jedyne urazy, jakie zostają potwierdzone, to złamanie żuchwy i wybite górne zęby. Powstały one już po śmierci dziewczyny. Obrażenia są raczej nietypowe. Choć nie ma tego w oficjalnym raporcie, to dziennikarzom udaje się dotrzeć do lekarzy, którzy proszą o anonimowość i mówią, że mogły one powstać w wyniku ciągnięcia zwłok. Nie zostaje wykluczone ani utopienie, ani uduszenie. Raport kończy się konkluzją, że badania pośmiertne nie pozwalają na określenie przyczyny zgonu. A zatem w obliczu braku tropów, braku podpowiedzi w związku z sekcją zwłok, prokuratura może zrobić tylko jedno – umorzyć śledztwo. Jednak dla rodziny jest to cios. Choć oficjalnie nie odwołują się od tej decyzji, to wciąż próbują dowiedzieć się, co się stało z ich ukochaną Ulą. Nikt nie chce wierzyć, że to był nieszczęśliwy wypadek albo zamierzone działanie kobiety. W końcu miała właśnie ukończoną pracę dyplomową. Dostała wymarzony staż. Miała wielu znajomych. Wydawała się być szczęśliwa i nic nie wskazywało na to, że chciałaby uciec z domu. Sprawa Uli dosyć szybko zostaje nagłośniona. Pewnie w związku też z tym, że kobieta pracowała w redakcji gazety. I gdy tylko informacja o znalezieniu jej ciała trafia do mediów, policja odbiera telefon od anonimowego mężczyzny. Odmawia on podania jakichkolwiek danych, tak aby nie można było ustalić jego tożsamości. Chciał jednak podzielić się dosyć ważną informacją. Według niego pod koniec lipca 2010 roku przebywał w Tatrach właśnie w okolicy Siklawy i słyszał podniesione głosy, w tym głos kobiety. Dodał jeszcze, że widział w tamtym rejonie samotną młodą kobietę, a także idącego za nią mężczyznę w towarzystwie małej dziewczynki. Opisał, że owy mężczyzna miał mieć zabandażowaną rękę i zachowywać się w jego ocenie dosyć dziwnie. Dzwoniący mężczyzna stwierdził, że tajemniczy mężczyzna miał kazać dziecku, aby samodzielnie udało się do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, a sam poszedł w kierunku owej kobiety. Jednak to bardziej anonimowy mężczyzna przykuwa uwagę śledczych, łącznie dzwoni on 3 razy, i w trakcie swoich rozmów zdradza szczegóły, które wydają się być dosyć podejrzane i takie, o których mógłby wiedzieć tylko ktoś, kto faktycznie był blisko Uli. Niestety nie udaje się namierzyć dzwoniącego mężczyzny. Jedynie co udaje się ustalić, to to, że mężczyzna dzwonił z numeru na kartę. Z kolei dziennikarze ustalają, że nie pochodził on z Podhala. Ten trop zostaje porzucony. Na koniec zostaje jeszcze jeden ważny wątek owego mężczyzny, z którym miała się spotkać Ula na rynku głównym w Krakowie, bo do dzisiaj nie wiadomo, kim on mógłby być. Siostra Uli przypomina sobie, że tuż przed zaginięciem dziewczyna czytała książkę Czarna Polewka. W ogromnym skrócie jest to historia o dwóch zakochanych w sobie parach, które muszą stawić czoło przeciwnościom losu, jeżeli chcą być dalej razem. Jedna z nich pod wpływem emocji postanawia uciec do Zakopanego i tam się pobrać. Choć Ula nie słynęła ze zbyt wielu relacji damsko-męskich, to jej przyjaciele wskazują, iż najbliższą relację utrzymywała z Grzegorzem J. Nic jednak nie wskazuje na to, aby byli kiedykolwiek parą. Policji udaje się dotrzeć do mężczyzny, a ten zapewnia, że ich znajomość rozwijała się w dosyć spokojny sposób i przez cały czas pozostawali w przyjacielskich stosunkach. Nie było pomiędzy nimi żadnych kłótni albo jakichś nieporozumień. Nie padły też deklaracje uczuciowe i nie szło to raczej w stronę poważnego związku. Ostatni raz Grzegorz widział Ulę 24 czerwca 2010 roku. Na podstawie przedstawionych przez niego informacji śledczy wykluczyli, że mógł być tym mężczyzną, z którym miała się spotkać w dniu swojego zaginięcia. Dalej właściwie nie dzieje się nic, śledztwo staje, a pod koniec grudnia 2011 roku prokuratura okręgowa w Nowym Sączu, bo teraz ona jest odpowiedzialna za to śledztwo, postanawia umorzyć sprawę. Oficjalnie jest to nieumyślne spowodowanie śmierci Uli Olszowskiej. Zdaniem policjantów najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że Ula zboczyła ze szlaku i podeszła nad brzeg potoku Roztoka. Tam miała się poślizgnąć lub stracić przytomność i wpaść do wody. Na poparcie tej tezy mają opinię psychologiczną, którą przygotował Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W dokumencie tym Ula została przedstawiona jako dziewczyna bardzo chaotyczna, mało uważna i tym samym osoba, która mogła paść ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Przez te kwalifikacje to właśnie w tym roku zostanie przedawniona ta sprawa. Tak jak wam wspomniałam, na samym początku jedynie zmiana kwalifikacji na zabójstwo mogłaby przedłużyć ten czas o kolejne 20 lat. Co gorsze, nawet sami prokuratorzy przyznają, że ciężko było znaleźć niezbite dowody na to, że faktycznie był to nieszczęśliwy wypadek. Ciało kobiety zbyt długo leżało w potoku, by sekcja zwłok mogła wskazać prawdziwą przyczynę śmierci. Zastanawiający był też ten świadek, który zadzwonił jako anonimowy rozmówca i znał szczegóły, które mogły być znane osobie przebywającej w pobliżu Uli w tamtym dniu. Ula została pochowana na jednym z krakowskich cmentarzy w rodzinnym grobowcu, ale jej rodzina walczy o sprawiedliwość dla niej do dzisiaj. Również jej przyjaciele z redakcji nie odpuszczają i cyklicznie co jakiś czas wracają do jej sprawy, aby nie dać o niej zapomnieć. Dziennikarze wypowiadają się, że skala zaniedbań w tej sprawie jest bulwersująca. Do rodziny zgłosił się także prawnik i poseł Jan Widacki, który postanowił pomóc rodzinie. Według niego śledztwo zostało poprowadzone w sposób niechlujny i pojawiła się także opieszałość w organach ścigania, a zatem będzie prosił o nadzór nad tym śledztwem prokuratora generalnego, bo jest to ostatni moment, w którym udałoby się cokolwiek jeszcze ustalić, zanim śledztwo zostanie umorzone. I jeżeli chodzi o takie podsumowanie najważniejszych wątpliwości, to wciąż pojawiają się pytania odnośnie tajemniczego świadka, który znał zbyt wiele szczegółów. Porozrzucanych rzeczy w miejscu, gdzie znaleziono ciało Uli, które prawdopodobnie nie należały do niej, była to m.in. niebieska czapka i górski kij, ale nie było pewności, czy ma to jakikolwiek związek ze sprawą kobiety. Natomiast śledczy nigdy nie poszli tym tropem i nie sprawdzili tych przedmiotów. Do tego dochodzą obrażenia Uli, które były dosyć nietypowe, a które nie do końca chcieli komentować nawet lekarze i prosili o anonimowość. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Jak widzicie, jest tutaj cały czas więcej pytań niż odpowiedzi. Zostają nam głównie domysły, ale nadzieja umiera ostatnia. I ponieważ jest to taki ostatni dzwonek, aby coś w tej sprawie ruszyło, to myślę, że warto było przypomnieć o sprawie Uli. Jestem ciekawa, co wy uważacie o tej sprawie, czy też ją może śledzicie. Podejrzewam, że dosyć dobrze ją kojarzycie, bo tak jak wspominałam, już kilka razy na YouTubie się pojawiła, ale być może doszłam do informacji, których wcześniej nie słyszeliście. Mam przynajmniej taką nadzieję. Przyznam wam szczerze, że o sprawach polskich dużo trudniej mi się opowiada, zwłaszcza jeżeli kojarzę miejsca, o których mówię, a to niestety kojarzę zbyt dobrze i opowiadając wam tę historię, cały czas miałam przed oczami ten wodospad i dzień, w którym sama tam byłam i oglądałam to miejsce, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam o sprawie Uli. Natomiast jestem amatorką, jeżeli chodzi o chodzenie po górach i doszłam w tamto miejsce bez żadnego problemu. Dlatego gdy przeczytałam o kwestii tego, że prokurator nie zgodził się, aby wysłać tam funkcjonariuszy, byłam nieco zdziwiona. Ale oczywiście rozumiem, że takie są procedury i nie bez powodu są one wymyślone, bo jednak też trzeba mieć na uwadze ochronę życia policjantów. Czekam na wasze komentarze odnośnie tej sprawy i bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Przypominam, że patronem dzisiejszego odcinka była Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Więcej informacji o kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i specjalności Kryminologia i Kryminalistyka znajdziecie w linku w opisie. A ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie, za wasze wsparcie i wasze wiadomości, które bardzo często mi wysyłacie. Miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.